Ecclesia Mediaevi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Mediaevi, czyli tych naszych pogadanek o Kościele średniowiecza. Z tej strony Michał Antoniak. Dzisiaj pozwolę sobie zacząć od pewnej refleksji, która mnie naszła w ciągu minionego miesiąca. Mianowicie, miesiąc to bardzo dużo czasu. Kiedy słyszeliśmy się miesiąc temu, opowiadałem Państwu o rycie koronacyjnym, przygotowywaliśmy się do 30. jarmarku archeologicznego. W ciągu tego miesiąca nastąpiło kilka wydarzeń, które musiały zmienić w jakiś sposób planowany przeze mnie scenariusz naszych spotkań. Zmarł papież, był papieski pogrzeb, było też konklawe i mamy wybranego nowego papieża. W związku z tym temat planowany na dzisiaj, czyli jak zaaranżować średniowieczny ołtarz, przesuniemy sobie jednak na nasze spotkanie czerwcowe, a dzisiaj pochylimy się nad takim tematem, który pozwoliłem sobie zatytułować Servus Servorum Dei. Servus Servorum Dei to po polsku sługa sług Bożych. Do dziś jest to oficjalny tytuł używany przez papieży, szczególnie na początku papieskich bulli i innych dokumentów oficjalnych. Tytuł ten sugeruje przede wszystkim pokorę i służbę, a nie władzę. I jest używany, aby podkreślić rolę papieża jako głowy Kościoła katolickiego, który jest przede wszystkim służącym dla dobra wszystkich wierzących. Ogromną część polskiej historii pisanej okresu średniowiecza stanowią pięknie kaligrafowane dokumenty papieskie, adresowane zarówno do hierarchów polskiego kościoła, jak i władców świeckich. Oczywiście ta korespondencja przebiegała w obie strony, jednak to te listy słane z Rzymu zdecydowanie wyróżniają się zarówno wizualną formą i poziomem zaawansowania używanej w nich łaciny. W okresie panowania dynastii Piastów praktycznie wszyscy urzędujący papieże korespondowali z Polską. Na przykład z pontyfikatu papieża Innocentego III, przypadającego na przełom XII i XIII wieku, bulli i listów adresowanych do Polski znamy co najmniej 33. Korespondencja między państwem kościelnym a władcami i duchowieństwem polskim dotyczyła kilku kluczowych tematów, takich jak chociażby ochrona suwerenności. I jako przykłady takich dokumentów mogę tutaj wspomnieć słynne Dagome Iudex. Dagome Iudex, datowane na około 991 rok, to najstarszy znany dokument dotyczący Polski, potwierdzający niejako jej obecność w chrześcijańskiej Europie. Nadawcą tego dokumentu był książę Mieszko I. W tym dokumencie przez niektórych interpretowany jako właśnie Dagome, aczkolwiek już dość odległe w czasie badania paleograficzne wykazały, że XII-wieczna kopia tego dokumentu zaczynająca się właśnie od słów Dagome Iudex to najprawdopodobniej niedbale zapisany zwrot Ego Messico Dux, czyli jak książę Mieszko. Mieszko w swoim dokumencie czyni swojego rodzaju akt oddania Polski, czy może raczej swojego państwa gnieźnieńskiego, pod opiekę stolicy apostolskiej papieżowi Janowi XV. Innego tego rodzaju dokumentem dbającym o suwerenność Polski była znacznie późniejsza bulla protekcyjna papieża Grzegorza IX. Była to swojego rodzaju próba ingerencji papiestwa w wewnętrzne sprawy Polski w okresie rozbicia dzielnicowego. Dokument pochodzi z 1227 roku, adresowany jest do książąt i duchowieństwa polskiego. Papież potępia w nim rozbicie dzielnicowe i wzywa do jedności pod groźbą klątwy. Inną kategorię dokumentów stanowiły te, gdzie papieże dbali o autonomię kościoła. I tutaj takim flagowym przykładem jest pochodząca z 1136 roku bulla gnieźnieńska. Jej nadawca, papież Innocenty II, potwierdza niezależność archidiecezji gnieźnieńskiej od Magdeburga i wymienia polskie grody oraz dobra kościelne. Adresatem tego jest arcybiskup gnieźnieński Jakub ze Żnina. Bulla Gnieźnieńska to jeden z najważniejszych dokumentów dla polskiej autonomii kościelnej, ale też jeden z najważniejszych dokumentów dla Polski w ogóle, ponieważ zawiera najstarszy zachowany zapis polskich nazw miejscowości, również takich bardzo nam bliskich, jak chociażby Kalisz. Kontynuując wątek dokumentów ważnych dla polskiej tożsamości narodowej, warto wspomnieć chociażby dokumenty tyczące się kanonizacji i kultu świętych. W okresie wczesnego średniowiecza, po świętym Wojciechu, troszkę jest posłucha, jeśli chodzi o świętych. Po męczeńskiej śmierci świętego Stanisława w XI wieku, w XIII wieku następuje jego kanonizacja. Tutaj mamy dokument adresowany do biskupa krakowskiego Prandoty. Jego nadawcą jest papież Innocenty III. Jest to oficjalna bulla kanonizacyjna biskupa Stanisława ze Szczepanowa. No, taki dokument miał ogromny wpływ, jeśli chodzi o wzmocnienie kultu narodowego oraz też nawet idei zjednoczeniowej Polski. Tam były pewne legendy o zrastaniu się członków poćwiartowanych. Trzymając się chronologii, idąc do tych piastów ostatnich, to już w czasach odnowionego Królestwa Polskiego ważnym aspektem wymiany listów z papiestwem był konflikt z Krzyżakami. I na tym polu główną robotę odgrywał Władysław Łokietek i jego syn Kazimierz Wielki. Sam Władysław Łokietek słał w latach 1320-1333 listy i apele do papieży Jana XXII i Benedykta XII. Skarżył się w nich na Krzyżaków, prosił o interwencję w sporze o Pomorze Gdańskie. Ostatecznie te listy doprowadziły do procesu w Inowrocławiu, toczonego w latach 1320-1321 oraz do późniejszej bulli papieskiej Ad Fructus Uberes, która potępiała Krzyżaków i ona została wystawiona w 1339 roku. Z kolei bulla ex commissa nobis, wystawiona przez papieża Klemensa VI już do Kazimierza Wielkiego, formalnie uznała przez papiestwo warunki pokoju kaliskiego. Co prawda Pomorza nie zwrócili, ale ten okres wojen z Krzyżakami na jakiś czas został zatrzymany. To oczywiście były dokumenty listów papieskich o ważnej randze państwowej, wielkiej wadze historycznej, jednakże takich dokumentów jest całkiem sporo. Osobiście za niezwykle ciekawy uważam dokument papieża Grzegorza IX z 1233 roku, nad którym miałem kiedyś okazję dłużej posiedzieć, pracując przy artykule o historii sokolnictwa. Dokument adresowany był do arcybiskupa gnieźnieńskiego, w którym papież zleca hierarchom polskiego kościoła, aby zniechęcili piastów do, i tutaj cudzysłów, niesprawiedliwego dręczenia poddanych. Papież zarzuca władcom piastowskim, że nakazują oni ubogim ludziom opiekować się bobrami i sokołami, a gdy te opuszczą swoje zwyczajowe miejsca gniazdowania, podążając za dziedziczonym duchem wolności, albo któryś z ich potomków zginie, skazują samych ubogich na karę 70 marek. W tym dokumencie papież zdaje się w tej materii być bardzo dobrze zorientowanym, zwłaszcza w tej sytuacji zwykłych parafian, którzy w wyniku, i tu znów cytat, niesprawiedliwego i niesłychanego zniewolenia przekraczają granice wierności, opuszczając wspólnotę wiernych i poddając się perfidii Rusinów i Prusów. Grzegorz IX, stając w obronie uciśnionych ubogich, argumentuje, że i domowe ptaki czasem uciekają z zamknięć i często z rąk trzymających je ludzi, a jastrzębie swoim zwyczajem lub inne stworzenia pozbawione racjonalnego zmysłu nie posiadają pełni władzy ani mocy, aby podlegać w pełni ludzkim rozkazom lub uprawnieniom powierzanym opiekunom. Aby żądać swobody lotu, kiedy rozwijają skrzydła, kierują się tam, gdzie je prowadzi lotnicza natura ich kondycji. I to są fragmenty dokumentu 143 z Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski. I tak jak wspomniałem, osobiście bardzo dla mnie są one interesujące, ponieważ pokazują taki ludzki aspekt tych dokumentów papieskich. Tutaj już nie tylko są spory, nie tylko są kanonizacje. Tutaj jest pewnego rodzaju odniesienie do życia codziennego, no, które w okresie średniowiecza nie jest zbyt często udokumentowane. podczas minionego miesiąca, kiedy temat papiestwa niejako zdominował media i informacje, które napływały ze świata, zastanawiałem się jeszcze nad takim tematem, który również postanowiłem Państwu przedstawić jako ciekawostkę. Czy którykolwiek ze średniowiecznych papieży noszących imię Leon wystawił jakikolwiek dokument związany z Polską? Od razu odpowiadam nie. Pierwszych 8 Leonów urzędowało między V a X wiekiem, przy czym pontyfikat Leona VIII zakończył się w 965 roku, a więc na równo przed chrztem Mieszka I. Co prawda w połowie XI wieku pontyfikat sprawował jeszcze Leon IX i choć jego 5-letnie panowanie to czas ważnych reform kościelnych, w tym odnowy moralnej kościoła w duchu klasztorów Cluny, to jednak na skutek normańskich ataków na państwo kościelne nie prowadził on szerszej polityki zagranicznej i nie są znane żadne listy słane do naszego kraju. Domniemany dla XIII wieku Leon X z kolei okazał się pomyłką i Leon X nastał dopiero w okresie renesansu. Tymczasem papieżowi Leonowi XIV życzymy dobrego pontyfikatu na wzór wielkich poprzedników. Tymczasem żegnam się z Państwem. Usłyszymy się za miesiąc, w czerwcu. Wówczas nadrobimy to tematykę średniowiecznego ołtarza. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.